Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze witam Państwa w cotygodniowym felietonie Głos Polski. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałem najserdeczniej przeprosić za to, że po raz drugi już pod rząd witam się z Państwem nie bezpośrednio w kamerze telewizyjnej, ale tylko telefonicznie. Raz jeszcze za tę niezręczność przepraszam, ale sprawa jest na tyle ważna, iż postanowiłem, że bez względu na te okoliczności chciałbym ten felieton dzisiaj Państwu przekazać, bo 3 maj to jest tak wielka i istotna data w historii Polski, że trudno by było przejść obojętnie wobec niej, a także wobec reakcji poszczególnych środowisk na to wielkie, historyczne i tak dla Polski istotne wydarzenie. Wydarzenie, które uformowało przecież ostatnich ponad 200 lat historii naszej ojczyzny i naszego narodu. Chcę się dzisiaj odnieść do stanowiska, środowiska, które być może nie zasługuje na aż taką uwagę, ale ponieważ przez wiele ostatnich lat starało się ono odgrywać bardzo istotną rolę w kształtowaniu środowisk opiniotwórczych w Polsce i nadal stara się. W związku z tym muszę się chyba do tego odnieść. Mowa tutaj o artykule, wywiadzie profesora Piotra Ugniewskiego w Gazecie Wyborczej, który to wywiad, jak rozumiem, daje dobrą wykładnię tego stanowiska, tego środowiska i wobec 3 maja, a przede wszystkim wobec Stanisława Augusta Poniatowskiego, ówczesnego króla Polski, człowieka, który przez kilkadziesiąt lat odgrywał dominującą rolę na arenie polskiego życia politycznego, który je kształtował i który, jak wielu uważa, odnoszę się tutaj do najwybitniejszego historyka tamtego okresu, pana profesora Jerzego Łojka, był jednym z największych nieszczęść Rzeczypospolitej tamtego czasu, człowiekiem, którego słaba wola, nieudolność i podporządkowanie się carycy Rosji, podporządkowanie się tym, którzy dominowali na ówczesnej arenie międzynarodowej, doprowadziło do zniszczenia i utraty przez Polaków państwa polskiego. Ten punkt widzenia, który moim zdaniem jest absolutnie oczywisty, to bowiem od króla Stanisława Poniatowskiego zależało to, czy państwo polskie przetrwa, czy nie. To jego ostatecznie podpis zadecydował o tym, iż Polacy, a dokładniej ich władca, król Stanisław Poniatowski, samowolnie zrzekł się istnienia państwa polskiego. Chodzi nie tylko o podpisywanie kolejnych aktów rozbiorowych, wyników kolejnych sejmów rozbiorowych, ale chodzi przede wszystkim o podpisanie aktu ostatecznego zrzeczenia się korony, zrzeczenia się istnienia państwa polskiego. Ten akt przekreśla wszelkie działania, nawet jeżeli byśmy znaleźli w jego długim, nieszczęśliwym panowaniu jakieś zalety, jakieś korzystne postępowanie, to ten akt zrzeczenia się istnienia państwa polskiego przekreśla króla Stanisława Poniatowskiego jako władcy polskiego. Z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Oczywiście jego historia zdrad, nieszczęść i działań na szkodę Rzeczypospolitej jest niesłychanie długa. Książka o ustanowieniu Konstytucji 3 maja i upadku profesora Jerzego Łojka jest tutaj najbardziej dojmującym kompendium słabości Stanisława Augusta Poniatowskiego, słabości, których nie zrekompensują ani piękne łazienki, ani piękne obrazy, ani szkoła rycerska, ani żadne inne działania, których nie należy mu oczywiście odmawiać, ale nie mówimy o człowieku, który miał być ministrem oświaty czy ministrem sztuki i kultury Rzeczpospolitej Polskiej. Mówimy o człowieku, od którego zależał los ojczyzny. Dla mnie, jako dla historyka, wryła się w pamięć jego korespondencja z księciem Józefem Poniatowskim, gdy ten po bitwie pod Zieleńcami pisał do swojego stryja, mówiąc: królu, mimo tej przegranej mamy wszystkie szanse, by nadal walczyć, by nadal opierać się wojskom carycy. Na to w odpowiedzi dostał list od swojego stryja, króla Stanisława, który mówił: tak, ale ja mam długi, a Katarzyna obiecała mi je spłacić. Ja muszę przystąpić do targowicy. Takie były prawdziwe motywy, taki był charakter, takie były zdolności króla Stanisława Poniatowskiego i w tym leży cały problem. Nie w tym, że nie był inteligentny, nie w tym, że był wielkim koneserem sztuki, był wybitnym koneserem sztuki, nie w tym, że znał wiele języków i miał wielkie znajomości całej ówczesnej Europie, bo niewątpliwie był członkiem ówczesnej elity europejskiej, bardzo przez tę elitę cenionym, ale nie miał podstawowych, fundamentalnych cech, które czynią władcą, władcę, królem, króla i przywódcę, przywódcą. Nie był człowiekiem, który był patriotą polskim i który miał wolę, aby państwo polskie ocalić i aby o państwo polskie walczyć. Tych podstawowych cech, które tworzą przywódcę i decydują o przywódcy, król Stanisław Poniatowski nie miał. Za to miał inną cechę. Miał cechę nieustannej gotowości podporządkowywania się silniejszym. Miał cechę gotowości działania zgodnie z rozkazami carycy Katarzyny i na jej zawołanie i na jej decyzję czynienia tego, co ona uznawała za słuszne. I dlatego właśnie pamięć króla Stanisława Poniatowskiego nie jest tym wzorem punktów odniesienia, które dzisiaj powinny być przywoływane i które dzisiaj powinny być wskazywane Polakom jako wzorzec patriotyzmu polskiego i jako punkt odniesienia w naszym myśleniu zarówno o przeszłości, jak i o naszych obowiązkach w przyszłości. 3 maja musimy wskazywać na te cechy, które budują polski patriotyzm, które budują polskie dążenie do niepodległości, które budują polską wytrwałość i gotowość budowy silnego państwa polskiego. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.